Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ojciec Święty Franciszek przypomniał w środę kryteria, jakie Kościół stawia biskupom, prezbiterom i diakonom, powierzając im posługę święceń. Podczas audiencji generalnej papież powtórzył za świętym Pawłem, że oprócz predyspozycji dotyczących wiary i życia duchowego, ważne są często cechy ludzkie – gościnność, trzeźwość, cierpliwość, łagodność, wiarygodność i dobroć serca. Bez autentycznej umiejętności kontaktu z ludźmi, szacunku, dialogu, szczerych relacji nie można służyć człowiekowi – nie można być wiarygodnym świadkiem Chrystusa, mówił Ojciec Święty.
Świadomość, że On sam jest pierwszym przedmiotem miłosierdzia i współczucia Boga, powinna prowadzić sługę Kościoła do bycia zawsze pokornym i wyrozumiałym wobec innych. Mimo świadomości, że jest powołanym, aby mężnie strzec depozytu wiary, będzie także słuchał ludzi. Każdy biskup, kapłan, prezbiter, diakon jest bowiem świadomy, że zawsze ma się czego uczyć, nawet od tych, którzy daleko mogą być jeszcze od wiary i od Kościoła.
Papież pozdrowił zgromadzonych na placu świętego Piotra pielgrzymów, w tym Polaków.
Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dzisiaj przypada 25-lecie kanonizacji brata Alberta Adama Chmielowskiego. Święty Jan Paweł II nazwał go patronem trudnego przełomu w waszej ojczyźnie i w Europie. Uczmy się od niego wdrażania w życie miłości miłosiernej wobec najbardziej potrzebujących, niesienia pomocy tym, którzy noszą w sobie obraz Chrystusa ecce homo. Niech dewiza życiowa brata Alberta, być dobrym jak chleb, owocuje w naszym codziennym życiu, w naszej trosce o braci. Serca wam błogosławię.
Na zakończenie audiencji wierni odmówili wspólnie z papieżem modlitwę Ojcze Nasz. Media przychylne władzy kolejny raz skupiły się na grupie chuliganów, która wdarła się do marszu, a nie na ponad 100 tysiącach osób świętujących niepodległość Polski. Oceniają organizatorzy wtorkowego marszu w Warszawie. Krytykują także chaotyczne działania policji. Pozytywnie działania policji ocenili dziś szefowa MSW Teresa Piotrkowska i komendant główny policji inspektor Marek Działoszyński. Stwierdzili, że policjanci byli atakowani kamieniami, płytami chodnikowymi i racami.
Nie dopuściliśmy do eskalacji incydentów na terenie miast. Nie dopuściliśmy do atakowania normalnych uczestników manifestacji. Nie było żadnych konfrontacji, jedynie policja przyjęła na siebie ewentualne działania agresywne, chuligańskie i bandyckie, bo tak to trzeba nazwać. Osoby, które chciały zakłócić porządek, rzucały kamieniami, rzucały płytkami chodnikowymi w policjantów, rzucały koktajlami Mołotowa.
W areszcie przebywa ponad 200 chuliganów, kilkadziesiąt osób zostało rannych. Warszawski ratusz oszacował straty spowodowane wybrykami chuliganów podczas marszu na około 90 tysięcy złotych. Organizatorzy i uczestnicy marszu odcięli się od chuligańskich zachowań na rondzie Waszyngtona. Jednak mainstreamowe media relacjonują marsz przez pryzmat tych wydarzeń, deformując rzeczywistość. Marsz był wielkim sukcesem i nic tego nie zmieni, powiedział Witold Tumanowicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
Teraz Marsz Niepodległości przeprowadziła ponad 100 tysięcy ludzi na Błonia Stadionu Narodowego w sposób naprawdę bez zarzutu. I gdyby media pokazały ten wielodziesięciotysięczny tłum, który maszerowuje przez stolicę, przez Stadion Narodowy, to wtedy by zobaczyła prawdziwy obraz Marszu Niepodległości. Jeśli chodzi o działania policji, no cóż, policja te 200 osób, które zatrzymała, to ja wiem o wielu takich sytuacjach, w których to już po Marszu Niepodległości z autokarów wyciągani byli normalni, zwykli ludzie, którzy nic nie zrobili, po prostu na chybił trafił. I dlatego też chyba tylko po to, żeby sobie podkręcić tą statystykę zatrzymań, żeby pokazać, jak bardzo dramatyczne były to wydarzenia.
Tymczasem prezydent Bronisław Komorowski zaapelował o przyspieszenie prac nad projektem zmian w prawie o zgromadzeniach, który zakłada wprowadzenie zakazu zasłaniania twarzy. List w tej sprawie skierował do marszałków Sejmu i Senatu. Poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA, zwraca uwagę, że na etapie legislacji pojawiły się wątpliwości dotyczące tego projektu.
były nawet wątpliwości natury konstytucyjnej. W związku z tym myślę, że nic się od tego czasu nie zmieniło i dziwi mnie to, że prezydent Bronisław Komorowski po każdym 11 listopada, w ostatnich latach tak to się dzieje, występuje z kolei tymi inicjatywami, które moim zdaniem mają bardziej charakter PR-owsko-wyborczy niż stanowią dążenie do rozwiązania problemu. To bardzo dziwna sytuacja, kiedy prezydent Komorowski przejawia taką inicjatywę wtedy, kiedy podczas manifestacji patriotycznych zdarzają się takie incydenty, które mogą być wykorzystane przeciwko tym demonstracjom i osobom, które manifestują swoje przywiązanie do niepodległości. Próbuje, że powiem, wtedy takimi inicjatywami rzucić cień na tego typu zgromadzenia.
Po pierwszym czytaniu w Sejmie w styczniu tego roku projekt trafił do dalszych prac w sejmowej komisji. Andrzej Duda jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Polski. Jego kandydaturę ogłosił wczoraj w Krakowie prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W Święto Niepodległości tłumaczył on, że Polsce potrzebny jest nowy pierwszy obywatel Rzeczpospolitej, który będzie miał odwagę i determinację Józefa Piłsudskiego, tę, którą przejął Lech Kaczyński. Dziś w Jarosławiu na Podkarpaciu Jarosław Kaczyński powiedział, że decyzja ta była podjęta już dawno temu. To jego odpowiedź na zarzut wysuwany przez konkurentów politycznych, którzy wytykają prezesowi PiS-u, że upublicznił tę informację ze względu na sprawę usuniętych z partii posłów.
Decyzja była podjęta już dawno temu. Były jeszcze odpowiednie rozważania, badania nawet, ale było jasne, że ona będzie ogłoszona 11 listopada. Nic się nie zmieniło. Co do poparcia, ja przypomnę, to można sprawdzić, że mniej więcej w takiej samej odległości od wyborów, w sensie czasowym, jaka jest w tym momencie, mój świętej pamięci brat miał poparcie poniżej 10%, a mimo wszystko wygrał.
Kandydaturę musi jeszcze potwierdzić Rada Polityczna PiS-u. Andrzej Duda to prawnik, obecnie europoseł, szef kampanii PiS-u do Parlamentu Europejskiego, współpracownik tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Solidarna Polska popiera kandydata PiS-u na prezydenta. Wiceprezes partii, poseł Beata Kempa, powiedziała, że pamięta dobrą współpracę z Andrzejem Dudą w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdy szefem resortu był Zbigniew Ziobro.
Znam go od jak najlepszej strony. Myślę, że wszystkim bardzo dobrze wykształcony młody człowiek. Osoba, którą Zjednoczona Prawica, bo taka była między nami umowa, że będzie popierać kandydata, którego wyłoni z siebie Prawo i Sprawiedliwość. I czas najwyższy, żeby nie oddawać pola Bronisławowi Komorowskiemu, żeby nie utrwalać przekonaniu ludzi, że on ma, nie wiem, kilkadziesiąt procent zaufania czy poparcia. Bo tak nie jest czas najwyższy, aby Zjednoczona Prawica pokazała swojego kandydata, na którego będą mogli liczyć Polacy.
Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa przez posłów na Sejm w związku z rozliczeniem kosztów podróży służbowej. Chodzi o trzech posłów: Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego, którzy pobrali zaliczki na podróż służbową do Madrytu samochodem, a polecieli do stolicy Hiszpanii tanimi liniami. Komitet polityczny PiS-u zdecydował w poniedziałek o ich usunięciu z partii, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia prowadzenia Kancelarii Sejmu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku ze sposobem rozliczenia kosztów podróży służbowej przez trzech posłów. W sprawie zawiadomienie złożył klub parlamentarny SLD, jak również osoba prywatna. Również z urzędu zebraliśmy pewien materiał prasowy i dołączyliśmy do tych akt. Z tego materiału wynika podejrzenie, iż ci trzej posłowie wprowadzili w błąd pracowników Kancelarii Sejmu co do okoliczności mających znaczenie do wysokości zwrotu poniesionych kosztów, jak również z tego materiału wynika, iż posłowie ci działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w tym w szczególności uzyskania zwrotu wydatków, które w rzeczywistości nie zostały poniesione.
W najbliższym czasie prokuratura zwróci się także do Kancelarii Sejmu z prośbą o nadesłanie dokumentów, które miałyby jakiekolwiek znaczenie dla postępowania. W środę Konwent Seniorów, zwołany przez marszałka Radosława Sikorskiego, podjął decyzję w sprawie systemu rozliczeń podróży zagranicznych posłów. Zdecydowano, że zostanie wprowadzony limit kilometrowy na samochodowe podróże posłów. Nie będą one mogły być dalsze niż do Brukseli. Obywatele będą z kolei mogli zgłaszać mailem przypadki nieetycznego zachowania posłów. Powołane mają zostać także Komisja do Spraw Wyjazdów Zagranicznych oraz Pełnomocnik do Spraw Procedur Antykorupcyjnych. Audyt zagranicznych delegacji ma zostać przeprowadzony także w Senacie. Zrozumieć media. Pod takim hasłem w Ostrołęce odbyły się wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla młodzieży organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej we współpracy z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Młodzież uczestniczy w warsztatach, które prowadzi wyszkolona kadra specjalistów i redaktorów. Tematyka spotkania skupia się m.in. na zagrożeniach, jakie wynikają z manipulacji telewizyjnej, radiowej czy prasowej. Henryk Gut, dyrektor gimnazjum i liceum klasycznego imienia papieża Jana Pawła II w Ostrołęce, podkreśla, że media są tak bardzo ważnym elementem, że należy ukazywać ich treść, produkcję, przybliżać je młodemu widzowi i słuchaczowi. Niestety obecnie środki społecznego przekazu często wykorzystywane są do manipulowania odbiorcom.
Można zobaczyć, w jaki sposób te media dzisiaj działają, różne zresztą. To chociażby wczoraj widzieliśmy na podstawie przekazywania Marszu Niepodległości. W jaki sposób dzisiaj młody człowiek może otrzymywać treści? Prawdziwe czy nieprawdziwe? Na co zwrócić uwagę, a co pominąć? I dlatego też mam doświadczenie, że wcześniej, ponieważ w naszej szkole dużo o tych sprawach mówimy, w naszym gimnazjum, liceum, i chcielibyśmy się podzielić z innymi szkołami. I są tutaj przedstawiciele praktycznie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z Ostrołęki, jak również z trzeciej klas szkół gimnazjalnych.
Warsztaty edukacyjne dla młodzieży organizowane są w całej Polsce. Sytuacja na wschodzie Ukrainy robi się coraz bardziej napięta. Władze w Kijowie podkreślają, że aktywne działania Rosji w tej części państwa świadczą o kontynuacji jej agresji. Moskwa przygotowuje się do okupacji kolejnej części Ukrainy, oświadczył rzecznik ukraińskiej dyplomacji. Również Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poinformowała, że zauważa ruchy wojsk prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy, a wcześniej zrobił to naczelny dowódca NATO w Europie. Poinformował on, że zaobserwowano napływ na wschodnią Ukrainę rosyjskich czołgów, artylerii, obrony przeciwlotniczej i oddziałów bojowych. Rosja zaprzeczyła tym doniesieniom. Dr Andrzej Zapałowski, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim, mówi, że Rosja będzie dążyła do rozlania tego konfliktu.
Codziennie trwają walki, codziennie giną żołnierze po jednej i po drugiej stronie i jeżeli nie dojdzie do porozumienia, ten konflikt na pewno się zaostrzy. Rosja będzie dążyła do rozprzestrzenienia tego konfliktu. Mamy już coraz więcej przykładów w postaci ataków bombowych, czy to w Charkowie, czy to w Odessie, a także pojawiły się pierwsze informacje o tym, że działania nieregularne w postaci działań takich zbliżonych do terroryzmu zaczynają się dziać już na zachodniej Ukrainie, czyli w bezpośredniej bliskości z Polską. Także Rosji będzie zależało na zdestabilizowaniu sytuacji w całej Ukrainie.
W środę dochodziło do ostrzału Doniecka. Pociski spadały na pozycje rządowe w pobliżu lotniska. Jednocześnie Rosja poinformowała, że wysyła 7. tak zwany konwój humanitarny na wschodnią Ukrainę. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.